Halo, halo, Włochy.
Halo, jestem w Marche. To jest region mniej więcej w środkowych Włoszech, niedaleko Adriatyku. Mieszkam w Fermo. To jest takie miasteczko niedaleko morza. Nazywam się Justyna Poniatowska. Z zawodu jestem psychologiem. Pracuję tutaj we Włoszech i żyję już od 17 lat. Szczęśliwa jestem, jeśli chodzi o krajobrazy, bo z jednej strony mam morze, czyli tak mniej więcej 15 kilometrów ode mnie, a z drugiej strony mam góry, 40 kilometrów, także jestem pomiędzy i mogę wybrać, czy w niedzielę pojadę nad morze, czy w górę. Oczywiście teraz również nie mogę się ruszać nigdzie z powodów wiadomych pandemii. Patrzę z daleka na moje ukochane góry, bo to jest moja ulubiona meta, jednak góry. Aktualnie Włochy są podzielone na strefy, kolorystycznie nazwane, od białej poprzez żółtą, pomarańczową, czerwoną, a teraz ostatnio nawet jest czerwona wzmocniona, tak to nazywają, w sensie, że są jeszcze bardziej nasilone te zakazy. Powiedzmy, że większość Włoszech teraz się znajduje w czerwonej albo pomarańczowej strefie. Pozamykane są wszystkie szkoły, sklepy, powiedzmy, z odzieżą. Nie można pójść do kosmetyczki czy obciąć sobie włosów, no jakby nie ma tych usług. Teraz czerwona strefa jest u nas od 2 tygodni, ale w niektórych regionach no jest już od dawna, także to się mniej więcej co 2 tygodnie weryfikują te dane i te wyniki jakby pozwalają na ewentualne zmiany. To jest cały czas mniej więcej w ten sposób, że jest się żółtą strefą, za chwilę ogłaszają, że będziemy pomarańczową, później się wraca do żółtej, później znowu czerwona, no i tak to wygląda, to taka gra w szachy jest trochę. To tym razem będzie jaką strefą. No i ludzie troszkę tak już do tego podchodzą. Z jednej strony z taką rezygnacją i poddaniem się jakby biernością, a z drugiej strony już jakby też tak poważnie do tego nie podchodzą, po prostu mają tego trochę dosyć. No i jak mogą, to obchodzą te wszystkie zakazy, w sensie, że no nie można się poruszać tak naprawdę, można tylko jechać do pracy z powodów zdrowotnych, czy ewentualnie jakichś usprawiedliwionych powodów ważnych, które jakby są dość wąskie. Chociaż niektóre sklepy są otwarte, także dokładnie nie wiadomo, jakie są te powody, także każdy troszkę interpretuje, jak jest mu wygodniej. No ale generalnie nie ma wolnych wyjść. Można sobie wyjść oczywiście na spacer niedaleko domu, czy uprawiać sport niedaleko domu, no ale na przykład już na spacer nad morze nie, jeśli nie mieszkasz nad morzem, czy w góry nie, chociaż jesteś sama. Także tym samochodem można się przemieszczać tylko do pracy, czy no w jakichś określonych, ważnych sprawach zdrowotnych. Rok temu to wiadomo, to był szok i to było naprawdę dramat dla Włochów, bo tak naprawdę to wydawało się, że żyjemy jakby w jakimś filmie. To było naprawdę absurd. To była tragedia, bo naprawdę wiele ludzi zachorowało, było w ciężkim stanie. Włosi są narodem starym, także średnia wieku jest dużo wyższa niż wiele innych krajów europejskich. No i niestety to spowodowało to, że wiele osób po prostu zmarło i ta śmiertelność była bardzo wysoka. I w pewnym momencie naprawdę sytuacja była dramatyczna. Myślę, że nikt miesiąc wcześniej nie mógłby pomyśleć, że w pewnym momencie po prostu wszystko się zatrzyma, bo wszystko się zatrzymało, było wszystko zamknięte, nikt nie pracował, pracowali tylko, no wiadomo, kto musiał zapewnić bezpieczeństwo i dbać o zdrowie innych, ale wszystko inne było pozamykane, także po prostu wszystko stanęło w miejscu, nie można było wychodzić i jakby też nie było możliwości, żeby poradzić sobie z tym problemem. To było jedyne rozwiązanie, to żeby jak najwięcej właśnie być w domu, to były te apele, zostań w domu, hashtag zostań w domu, będzie dobrze. Wszyscy i dzieci rysowały tęcze z napisem pod spodem, będzie dobrze. I to była taka nadzieja wszystkich, że zostańmy daleko dzisiaj, żeby jutro razem móc być bliżej. Także takie hasła, które no służyły temu, żeby jakby się zmobilizować, żeby nie tracić nadziei, żeby nabrać siły i być pewnym, że to jest dobra i słuszna decyzja. I tak było na początku, bo Włosi są krajem humanitarnym, tak bym to nazwała, w sensie, że są zdolni do poświęceń, wrażliwi, jeśli chodzi o cierpienie i tak dalej. Dlatego to był jakby taki powód, gdzie no pomimo tego, że wiadomo, oznaczało to brak pieniędzy, brak środków na życie i wyrzeczenie się bardzo wielu rzeczy, to mimo wszystko jakby było to zrozumienie i większość osób respektowało wszystkie zasady, wszystkie zakazy. To była tragedia narodowa, wszyscy codziennie śledzili wiadomości, żeby zobaczyć, czy jest lepiej, czy jakoś sytuacja się poprawia, czy jest nadzieja na szczepionkę, czy jest nadzieja na opanowanie tego wszystkiego. Chyba największa to była ta niepewność, lęk przed nieznanym. Nie było wiadomo, jak ten wirus można zwalczyć, nie było wiadomo, jak można się nim zarazić, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, czym może być nosicielem tego wirusa, więc to było najgorsze, że jakby nie było tej pewności, wcześniej nie było tych badań, także było prawie niemożliwością zbadanie się. Badali osoby, które już były w bardzo ciężkim stanie i prawie to badanie nie było potrzebne, bo było oczywiste, że są chorzy, a wszystkie osoby, które nie miały tych objawów, nawet jeśli miało w rodzinie kogoś chorego, nie były badane, więc to wszystko tak wyglądało. I powiedzmy, że w tej pierwszej fazie no jakoś tam się zaktywizowała pomoc ze strony państwa i były też środki finansowe na to, także pomimo tego, że były pozamykane wszystkie fabryki, wszystkie usługi, no to przez te chyba 3 miesiące była też pomoc państwa i mniej więcej te osoby, które mogły o nią prosić, wystąpić, miały jakąś szansę, żeby mu wszystko przetrwać. No i dla wielu osób to był też i dobry czas, no bo to był jakiś czas, żeby odkryć te rzeczy, których nie mogli odkryć w inny sposób, czyli zatrzymali jakby ten czas i wykorzystali go pozytywnie też do tego, żeby być z rodziną, żeby poznać rodzinę. Niektórzy, wiele osób też źle zniosło tą sytuację, ponieważ jeśli już mieli jakieś problemy, to one się nasiliły zazwyczaj. W mojej pracy dużo było takich sytuacji, gdzie nasiliły się wszystkie problemy, jeśli chodzi o przemoc domową. Później zostały zrobione nawet badania, że zwiększyły się separacje i rozwody w związku z tym przymusowym współżyciem i co w związku z tym też jakby nasileniem się jakichś problemów między małżonkami. No i też jeśli chodzi właśnie o przemoc domową, to kto pracuje z takimi sytuacjami, mogli zaobserwować, że było wzmożone, no bo jakby też nie było innego ujścia tej złości czy tej przemocy i też na przykład kobieta nie była w stanie jakby prosić o pomoc, bo jakby była cały czas 24 godziny na dobę ze swoim oprawcą, tak to nazwę, bo no ale tak w zasadzie było. Nie mówiąc o tym, że jeśli na przykład jest to osoba, która używała również jakichś środków odurzających, no to zazwyczaj wzmagała ten nałóg i te konsekwencje były jeszcze bardziej dokuczliwe. Teraz aktualnie pracuję w ośrodku dla matek z dziećmi i również młodzieży, bo w niektórych sytuacjach też opiekujemy się młodzieżą lub dziećmi bez rodziców, które znajdują się w sytuacji chwilowego opuszczenia lub no, oddalenia się od rodziny z różnych powodów. Pracowaliśmy cały czas, jesteśmy jednym z tych ośrodków, które funkcjonuje 24 godziny na dobę, więc byliśmy na pierwszym planie, jeśli chodzi o tą pracę. My pracujemy na prośbę zazwyczaj sądów, Opieka społeczna dostaje decyzję sądu o podjęciu pewnych środków zachowawczych w stosunku do tej rodziny. No i często jest to oddalenie od rodziny, czyli oddalenie od męża lub w ogóle od środowiska, w którym żyją, no z różnych powodów. W większości powodów jest to przemoc w rodzinie, czyli to nie jest tak, że osoby fizyczne same mogą do nas zadzwonić i prosić o tą pomoc, tylko muszą się zwrócić do opieki społecznej i wtedy to oni podejmują taką decyzję albo zgłaszają tę sprawę do sądu i sąd wtedy wydaje nakaz. No, nie są to rzeczy, które się zdarzają z błahych powodów, także zazwyczaj już ta sytuacja tej rodziny jest już w pewnym sensie znana dla pomocy społecznej. To jest taki, powiedzmy, ostatni krok, ostatni jakby taki środek zachowawczy, który z racji tego też, że jest dość kosztowny, jeśli chodzi o jego wybór, nie jest, że tak powiem, pierwszą pomocą, która jest zazwyczaj aktywizowana. Zazwyczaj są to dramatyczne sytuacje. Powiem szczerze, że kilka lat temu osoby, które trafiały do naszego ośrodka, to były w większości obcokrajowcy. Były to problemy społeczne, ale też i ekonomiczne. Sytuacja ciężka finansowa, czyli to była taka pomoc społeczna naprawdę dla tych osób. Nie miało to nic wspólnego z przemocą domową, czy z jakąś sytuacją psychologiczną trudną matki, czy jej możliwości lub nie zajęcia się w odpowiedni sposób dzieckiem. Teraz osoby, które są do nas kierowane, to są sytuacje ekstremalne, gdzie nie można nic innego zrobić, sąd decyduje, więc pomoc społeczna nie może nawet zdecydować, czy wysłać ich, czy nie, ponieważ sąd po prostu nakazuje, co zrobić w takich sytuacjach. Więc zmieniły się osoby, które teraz trafiają do ośrodka. Dość rzadko zdarzają się obcokrajowcy. Dość często są to Włoszki. No, czasami są to młode osoby w związku z używaniem różnych substancji, czyli na przykład dzieci rodzą się pod wpływem albo alkoholu, używania alkoholu, czyli też w stanie zespołu poalkoholowym. Częściej we Włoszech w stanie abstynencji od narkotyków. Są to sytuacje, w których jeśli się poznaje te dziewczyny, to w życiu byś nie powiedziała, że to jest możliwe. Także no jest to wykrywane w ostatniej chwili tylko dlatego, że dziecko po prostu rodzi się w abstynencji. No jest to wtedy ewidentne dla lekarzy, robią odpowiednie badania, no i wtedy od razu sąd nadaje automatycznie taki nakaz, że ta mama ma prawo zająć się tym dzieckiem, ale nie ma co do niego praw rodzicielskich, więc jest on umieszczony w ośrodku i ona może się nim zajmować. No ale to jest jakby długi, no czasami też trudny proces, który no, na szczęście muszę powiedzieć, że mamy duży procent powodzenia, jeśli chodzi o naszą pracę i daje to nam dużo satysfakcji, ponieważ no, staramy się pracować zarówno z dziećmi, jak i mamami i wzmocnić tą relację, która między nimi jest lub czasami jej nie ma lub jest bardzo problematyczna. Sama izolacja powoduje to, że człowiek no, czuje się troszeczkę niewygodnie i jakby szuka ujścia jakichś takich negatywnych emocji, więc niestety, ale agresja czy raczej złość jest taką emocją, która no, jakby jest destrukcyjna często i łatwiej jest się wyżyć, że tak powiem, na kimś niż sobie z tym jakoś inaczej poradzić. Myślę, że też fakt, że nie było innego wyjścia i nie można było swobodnie robić tego, na co ktoś miał ochotę, czy jakoś tam wyżyć się w inny sposób, no to też miało wpływ na to. Ja myślę, że to dopiero jeszcze wyjdzie tak naprawdę, bo myśmy w pewnym momencie zamknęli ośrodek i te mamy, które pracowały, oczywiście nie pracowały, jakikolwiek wolontariuszy czy praktykantów, co mieliśmy, zawiesiliśmy wszystko, także pracowaliśmy tylko jak najmniej osób mogło pracować. Taka sytuacja była, że myśmy znaleźli się żyjąc w tym samym mieszkaniu w pewnym sensie w 30 osób, więc wiadomo było, że jeśli jedna osoba się zakazi, no to będzie trudno zatrzymać ten łańcuch i jakby dla nas to naprawdę było bardzo trudne zdecydować inaczej, więc ośrodek był w pewnym sensie zamknięty i nie przyjmowaliśmy nowych osób, ale już od maja, od 1 maja pamiętam, już zaczęliśmy mieć te prośby ze strony pomocy społecznej na nowe przyjęcia i już zaczęliśmy przyjmować nowe osoby, oczywiście prosząc je o badanie przed przyjściem i tak dalej, wszystkie środki ostrożności. To były wszystkie właśnie osoby, które były ofiarami przemocy, więc myślę, że to nie jest przypadek i też myślę, że tak naprawdę żniwo tej pandemii jeszcze zbierzemy. Niestety, to nie jest koniec moim zdaniem, bo teraz sytuacja jest trochę inna. Teraz być może będziemy musieli zająć się młodzieżą i dziećmi, które chyba najbardziej teraz cierpią z powodu tych wszystkich restrykcji. One już przychodzą do nas, no wiadomo, w stanie naprawdę, nie chciałabym powiedzieć ciężkim, ale na pewno są to osoby, które jakby od wielu miesięcy czy wielu lat nie doznały spokoju, więc są to osoby zazwyczaj bardzo lękowe, które często na początku płaczą po prostu od rana do wieczora czasami, albo potrzebują takiego zajęcia się nimi od początku do końca, czyli od zadbania o to, czy mają coś do jedzenia, co im się podoba, co by chciały robić, jak robią pewne rzeczy. Także do pomocy też psychologicznej, która no jakby jest później motywem przewodnim całej naszej pracy. Często tak jest, że będąc właśnie ośrodkiem dla matek i dzieci, skupiamy się na tych relacjach matki i dziecka, które często schodzą na drugi plan niestety w takiej sytuacji przemocowej, ponieważ no, skupia się na tym, jak przeżyć z jednego dnia na drugi. W pewnym sensie dzieci schodzą trochę na drugi plan, może to brzydko zabrzmi, ale tak się dzieje, że i często to jest też motywem czy powodem do szukania pomocy, kiedy kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że dzieci cierpią, że to jest sytuacja, która na nich wpływa negatywnie, czy na przykład często tak się dzieje, że w momencie, kiedy powiedzmy mąż podnosi pierwszy raz rękę na dziecko, to jest wtedy ten moment, kiedy kobieta się decyduje, żeby po prostu uciec, żeby prosić o pomoc, albo widzi, jak jest sytuacja naprawdę zagrażająca, ale często tego nie widzi, bo jest tak skupiona na tym, żeby przeżyć z dnia na dzień, że jakby staje się bierna, ma nadzieję, że kiedyś to minie, ma nadzieję, że on przestanie, ma nadzieję, że to się zmieni. Jak są dzieci, często są to szantaże ze strony męża, że ty dzieci zabierzesz, że nie będzie w stanie ich utrzymać, bo na przykład często nie pracuje kobieta. Więc to są różne szantaże, no, w które kobieta po prostu wierzy i myśli, że taka jest prawda, tak będzie, nikt inny jej nie może pomóc. Naszym zadaniem jest to, żeby z jednej strony dać poczucie bezpieczeństwa, wyeliminować ten lęk podstawowy, który jest związany z przeżyciem. Już sam fakt, że kobieta nie musi się zastanawiać, w jakim stanie wróci jej mąż z pracy, czy będzie mogła spać dzisiaj w nocy, to już jest coś, co daje jakby bazę do tego, żeby żyć spokojniej. No i wtedy staje się to też okazją do pracowania nad tym, co się stało i co się dzieje między nią i dziećmi. I my bardzo dużo pracujemy nad tym, nad dziećmi, nad ich rozwojem, nad tym, jakie są ich potrzeby. Czyli to jest takie ABC wychowania. To jest dla nas ważne. A oprócz tego zajmujemy się również relacjami między mamami, czyli wtedy tworzy się jakby duża rodzina liczna z kobietami, które mają własne przyzwyczajenia, które mają własne sposoby zajmowania się dziećmi, własne sposoby organizowania własnej przestrzeni, no i konflikty związane z takim współżyciem. Ale to jest tak, jak my mówimy, to jest taki sposób na spróbowanie, jakie jest życie naprawdę, czyli nabywa się nowych umiejętności, które później służą życiu realnym. Także no wiadomo, że w życiu realnym nie dzielimy mieszkania z innymi 5 kobietami, ale w życiu realnym idziemy do pracy. Mamy kontakt z innymi osobami, które inaczej myślą niż my. To współżycie, te relacje trzeba jakoś dograć, więc pracujemy też bardzo nad tym, więc robimy też i grupy terapeutyczne, i grupy takie wychowawcze, gdzie te mamy mogą ze sobą porozmawiać, mogą też czasami się pokłócić w bezpiecznej sytuacji, bez wyrywania włosów. Czasami zdarza się też, że jest ostrzej, bo kobiety mają to do siebie, że są dość kłótliwe i nie zawsze są zgodne. To jest jeden z trudnych ośrodków, bo zazwyczaj nikt nie chce pracować w takich ośrodkach, no bo jest dość skomplikowana praca. Trzeba wziąć pod uwagę wielu różnych sytuacji i dobrobyt dziecka, i dobrobyt matki, i dobrobyt ich relacji, więc są trzy płaszczyzny, które są kompletnie różne. Może być dobrze, to zależy od nich, a to, co jest najważniejsze, tak z perspektywy lat, to jest, jak się patrzy na te kobiety. I to jest chyba ze wszystkimi tak. Jeśli patrzymy z nadzieją, że ktoś może być kimś innym, niż inni chcieli, żebyśmy byli, niż inni nas nazwali, niż inni nas widzą, niż my sami siebie widzimy, czyli nie tylko narkomanką, która spowodowała to, że dziecko ryzykowało życie, kiedy się urodziło, tylko iść poza tą wizję, to wtedy jest szansa na to, żeby tak to się stało, żeby ten rozwój był inny i wtedy może być dobrze. I jest to ważne, czy ta kobieta w to wierzy z jednej strony, ale też jest ważne, czy osoby, które z nią pracują, w to wierzą. I często nam to mówią. Mamy nawet osoby, które pracowały kiedyś w ośrodkach podobnych, a teraz są tutaj jako osoby, którym my pomagamy. I mówią to, że tak, to jest inny ośrodek z powodu tego, że tu jakby się nie zatrzymuje na tym, kim my jesteśmy i z jakim, że tak powiem, kurikulum przychodzimy, tylko się patrzy na to, co można innego zrobić, co można dodać, jak to inaczej może wyglądać. Czyli to jest taka nadzieja na lepsze jutro, które często na szczęście przychodzi. Minimalne to są 2 lata pracy. Zależy od osób, zazwyczaj pierwsze 4 miesiące poznajemy się. Po 5 miesiącach wychodzi, możemy naprawdę zobaczyć, jaka jest osoba. Także zaczyna trochę zrzucać te maski początkowe i pokazuje nam i pazury, no ale i też lepsze rzeczy. Także zaczyna też nam ufać i wtedy można podjąć no jakby współpracę. Póki nie ma współpracy, no to ta praca nie ma sensu, nie może być jednostronna. Także na początku to, co się staramy zrobić, to jest nawiązanie takiego przymierza, jakby się nazywały w psychologii przymierze terapeutyczne w tym sensie, że no jakby znaleźć ten klucz i dać takie poczucie bezpieczeństwa, że my jesteśmy tutaj po to, żeby im pomóc, a nie po to, żeby powiedzieć, że są złymi matkami, że zrobiły źle to i śmo. Jesteśmy tu po to, żeby zrozumieć, dlaczego do tego doszło i co można teraz z tym zrobić. Casa di Mamre, czyli dom. Mamre to nie są mamy. Mamre to jest według Biblii miejsce pobytu Abrahama oraz Izaaka koło Herbonu w pobliżu jaskini. Mamre to miejsce zawarcia przymierza między Bogiem Jahwe i Abrahamem. W Mamre rósł gaj wielkich drzew, dębów, gdzie patriarcha ten zbudował ołtarz. Jednym słowem chodziło o to, że to jest jakby miejsce, drzewo symbolizuje miejsce jakby spokoju, miejsce przymierza, czyli bezpieczne miejsce, w którym można znaleźć ukojenie. To symbolizuje ta nazwa. Dzieci moim zdaniem bardzo cierpią, dzieciom brakuje kontaktu z innymi dziećmi, dzieciom brakuje kontaktu z nauczycielkami, dzieciom brakuje sportu i dzisiaj na obiedzie w ośrodku rozmawialiśmy o tym, komu brakuje szkoły, kto nie chce wracać do szkoły i no i większość rzeczywiście chce wracać do szkoły, chociaż widzą, że no ale jak nie ma szkoły, to można nie słuchać nawet nauczycielki, można co innego robić, można sobie pograć na telefonie i tak dalej. Także są jakieś tam plusy tej sytuacji, ale też większość osób mówi, no tak, ale później jest przerwa i na przerwie można się pobawić z innymi dziećmi, nie? I to jest to, czego im bardzo brakuje. I można też porozmawiać z panią nauczycielką i ona ci odpowie, popatrzy na ciebie. Ja myślę, że dzieciom brakuje tego, żeby być widzianym, dotykanym, żeby być dla innych. Nie wystarczy, żeby być w domu i rodzice nie są jedynym środowiskiem dziecka. Także na pewno ta izolacja i cierpienie dzieci, myślę, że one tak naprawdę są chyba największymi, no powiedzmy, ofiarami tej pandemii. Dzieci, młodzież, myślę. Młodzież również, bo młodzież jest w takim momencie, kiedy ten kontakt z rówieśnikami jest okazją na przepracowanie wszystkich emocji. Tego źródła teraz nie ma, bo co innego, oczywiście oni do siebie piszą, czy są czaty, czy przez telefon mają kontakt, ale to nie jest to samo. I jakby to bardzo widać, no zwiększyły się różne zaburzenia właśnie u młodzieży w związku z tą sytuacją, które mają do czynienia właśnie z tym przepracowaniem emocjonalnym, którego nie ma. Czyli często to są zaburzenia odżywiania. Teraz jest bardzo duży boom na zaburzenia odżywiania, bo jakby tam się kanalizuje też emocje. Często jest to izolacja i tak naprawdę absurdalnie, kiedy się izoluje od innych i ich jest brak, to naprawdę się przeradza w jakąś bierność. I no jest to ryzyko, że to staje się taką sytuacją codzienną, kiedy ten rytm życia jest mechanistyczny. Budzą się, siadają przed tymi komputerami, siedzą do obiadu, później zjedzą obiad, znowu siadają przed tymi komputerami, robią lekcje, włączają Netflixa wieczorem po kolacji, idą spać o trzeciej. No i ten rytm jest zaburzony też często. No ale to nie jest życie. Młodzież nie może żyć w ten sposób, bez rówieśników, bez wychodzenia na dwór, bez różnych innych aktywności, bez sportu. No i to widać. Ja widzę, że jest jakby taka bierność wśród młodzieży. Myślę, że młodzież płaci największą cenę za to i w pewnym sensie zabieramy im tą młodość. I nie wiem, czy kiedyś będziemy w stanie im... Mówię my, bo no, uważam się za osobę dorosłą, która też jakoś tam współodpowiedzialna jest za to, co się dzieje. Współodpowiedzialna jest za to, że się nie protestuje w tej sprawie, szczególnie jeśli chodzi o powrót do szkół. Myślę, że to jest najważniejsze. Nie po to, żeby się uczyć i nie stracić nauki, tylko po to, żeby nie stracić tych lat, żeby nie stracić okazji na to, żeby być wśród innych, które no, jest w tym wieku najważniejsze. To jest tożsamość, która się kształtuje i się kształtuje tylko poprzez kontakt z innymi, poprzez odzwierciedlenie się w innych, poprzez konfrontację z innymi, z rówieśnikami. No, nie można się konfrontować tylko z rodziną, nie można się konfrontować z telefonem czy z komputerem. I myślę, że identyfikowanie młodzieży i dzieci tylko jako uczniów, no to zajmowanie się jakimś tam 10% tego, czym oni są i czym powinni się stać. To jest nasza przyszłość. Nasza przyszłość, która no jakby w pewnym sensie się teraz ledwo tli. Mam pesymistyczne dosyć chyba podejście do tego w tym momencie, ale tak to widzę. Oczywiście jak najbardziej mam szacunek i staram się przestrzegać wszystkich zasad, żeby nie narażać nikogo. Jestem jedną z tych osób, które na początku szczepionka tak średnio mi się podobało się szczepić, bo mam dość silny układ odpornościowy. Nie mam problemów z zachorowaniami, ale powiedziałam, nie robię tego dla siebie, robię to dla innych. Jeśli wszyscy będziemy tak myśleć i czekać na to, że nam da pewność szczepionka, że nic nam się nie stanie, nie będzie żadnych konsekwencji za 10 lat, no to nikt nie zrobi tego szczepienia, więc ja myślę, że trzeba też myśleć o innych, być altruistą w tej sytuacji.